Witam Was serdecznie, kochani braterstwo. Witam wszystkich przyjaciół Bożego Słowa. Jak brat to pięknie powiedział na wstępie, tych tutaj siedzących i również tych, którzy na dzisiaj oglądają. No też jesteśmy w takiej niekomfortowej sytuacji, że nie zawsze możemy się bezpośrednio uściskać, podać sobie dłoń. Ale z tego miejsca jest to bardzo bezpiecznie, żeby przywitać Was słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, pokój Wam. Zanim rozpocznę rozważania biblijne listu apostoła świętego Jana, o których brat wspomniał, chciałbym najpierw przesłać chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa, gdzie zbór dał takie upoważnienia, żeby tutaj do Was, braterstwo, przywieźć uczucia chrześcijańskiej, braterskiej miłości, co z przyjemnością Wam przekazuję. Jak również pozdrowienia od naszych dzieci, które pozostaje w domu, od córki Marzenki z mężem Jakubem. Dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, mamy ciekawy werset dzisiaj do rozważań. Bracia zaproponowali, ażeby się z Wami podzielić tymi rozważaniami. Dali mi w zasadzie taki przywilej, żeby móc o tym do Was mówić. Słowa apostoła świętego Jana. Słowa, które czytamy w tym liście, bo on jest, im więcej zaczynałem, przygotowując się do tego wykładu, czytać te fragmenty, tym bardziej one mnie wciągały, poszczególne wersety. Bo z jednej strony, jak czytamy je tak pobieżnie, to one są bardzo piękne i łatwe do przyjęcia, trafiają do naszych uczuć. Ale z drugiej strony, kiedy staramy się dokładnie wnikać w głębie tych słów, to coraz więcej zauważamy takich szczegółów i ważnych elementów związanych z życiem chrześcijańskim. Bo jak braterstwo czytacie Ewangelię poprzednich ewangelistów, to zauważacie, że oni skupiają swoją uwagę na takich zapisach oczywistych. Podają pewne nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, opisują Jego cuda, różne przypowieści w taki sposób, jak zapamiętali, jak Duch Święty po tych długich latach, bo Ewangelie około 30 lat zaczęte były pisać dopiero po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, i Duch Święty im przypominał pewne rzeczy i oni te rzeczy zapisali, pozostawili je dla nas. Ale apostoł święty Jan, jakby pisząc na końcu swoją Ewangelię, bo napisał tę Ewangelię dużo później niż te były napisane wcześniejsze synoptyczne, to z jednej strony, jak patrzymy na tę Ewangelię, to widzimy, że jakby uzupełniał pewne rzeczy, które nie są zawarte w poprzednich Ewangeliach. Ale z drugiej tej strony, jak patrzymy na opis postawy apostoła świętego Jana, którą poznajemy i z jego Ewangelii, z innych Ewangelii, jak również z jego listów, albo też z Księgi Objawienia, to zauważymy, że apostoł święty Jan inne szczegóły zapamiętywał związane z przekazywaniem słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak czytamy różne opisy, to widzimy, jak reagował na przykład apostoł święty Piotr na niektóre nauczanie naszego Pana, i zauważymy też, jak reagował na to nauczanie apostoł święty Jan. On reagował zupełnie inaczej. Apostoł święty Jan utrzymywał bliski, taki zażyły kontakt z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przypomina mi sobie, braterstwo, tą rozmowę naszego Pana Jezusa podczas wieczerzy, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że wśród Was tutaj siedzących jeden z Was wydam. I to była bardzo trudna rozmowa i trudne słowa do przyjęcia przez apostołów. I niektórzy skinęli na apostoła świętego Jana, bo on był blisko naszego Pana. To był ten apostoł, który kładł pierś, czyli nawet fizycznie był bardzo, kładł głowę na piersi naszego Pana, bardzo fizycznie był blisko naszego Pana. Ale myślę, że nie tylko ta bliskość była fizyczna, ta bliskość była duchowa, była bardzo bliska. I on właśnie pytał. To jemu Pan powiedział, kto mnie zdradził. Także nasz Pan też pokazywał, że z różnymi apostołami rozmawiał w różny sposób. I apostoł święty Jan przekazywał nam takie informacje, takie lekcje, których nie przekazali inni apostołowie. Jeżeli analizujecie listy apostoła świętego Jana, jak również jego Ewangelię, to wspólnie wszyscy się zgodzimy, że ten apostoł jest nazwany apostołem miłości. Bo chyba najwięcej napisał na temat miłości. I też na temat miłości pisze w taki prosty i oczywisty sposób. I w tym wersecie, który my będziemy w tej chwili rozważać, który braterstwo wybraliście, ażeby nad nim się zastanowić, to zapisany jest w pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim i wersecie piątym, gdzie święty Jan apostoł pisze: lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto zachowuje słowo Jego, to w Nim prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Nie pisze o miłości ludzkiej, pisze o miłości Bożej. Co apostoł święty Jan miał na myśli? Myślę, że bratestwo, tylko z tego wersetu myślę, że trudno nam będzie odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli byśmy nie przeczytali innych fragmentów tego listu albo innych fragmentów Pisma Świętego. Bo te inne fragmenty będą nam pokazywać, że apostoł święty Jan w tym wersecie zawarł bardzo głęboką naukę pozostawioną dla naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto prawdziwie zachowuje Jego słowo, to w nim wypełniła się miłość Boża. Gdybyśmy na to popatrzyli przez pryzmat innych wersetów, co to znaczy ta miłość Boża? Co to znaczy, że w człowieku się wypełnia miłość Boża? W takim człowieku, który zachowuje Jego słowo. Nie w innym, tylko w tym, który zachowuje Jego słowo, prawdziwie wypełnia się miłość Boża. Ten sam apostoł w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 3, w wersecie 16, który bardzo często śpiewamy, znamy go na pamięć, zawarł takie słowa. Na temat Bożej miłości. Że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. A żeby każdy, kto weń wierzy, każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli ten werset, bratosław, jakby nam odpowiada na to, co apostoł święty Jan w tym liście, w tym rozważanym wersecie chciał nam przekazać. Czyli jakbyśmy znowu wracali do tego wersetu, to święty Jan apostoł chce nam powiedzieć tak, że jeżeli prawdziwie przestrzegamy Jego słowa, to w nas wypełniła się miłość Boża w tym znaczeniu, że stajemy się uczestnikami żywota wiecznego. Bo miłość Boża do człowieka właśnie spełnia się z tym, że Pan Bóg zamierzył na samym początku, zanim człowieka stworzył, przed założeniem świata, jak pisze apostoł święty Paweł w liście do Efezjan, rozdziale pierwszym, że już postanowił wybrać Kościół. Ta miłość Boża działała wspólnie z wolą Bożą, że wolą Bożą było, bo tak apostoł tam w liście do Efezjan pisze, że byliśmy wybrani i przewidziani przed założeniem świata. I ta miłość Boża przez cały czas działała w tym kierunku, ażeby człowieka z jednej strony poddać próbie posłuszeństwa, natomiast z drugiej strony, żeby go doprowadzić do żywota wiecznego. I myślę, że to jest zasadnicza nauka wypływająca z tego wersetu. Przepraszam. Jeżeli do nas braterstwo w dniu dzisiejszym, w obecnym czasie, dociera takie słowo, taka informacja z listu apostoła świętego Jana, że kto zachowuje prawdziwie jego słowo, to w nim wypełnia się miłość Boża, to wtedy te słowa dla nas mają szczególne znaczenie. Bo z jednej strony ta miłość Boża mówi o wielkiej obietnicy, jaką Bóg dał człowiekowi. Obietnica była dla wszystkich ludzi, że Pan Bóg z powrotem człowieka doprowadzi do życia i do społeczności z sobą, do doskonałości i do życia wiecznego. Ale dla Kościoła w wieku Ewangelii przewidział szczególną obietnicę i szczególne błogosławieństwo. Że tą właśnie klasę, tą grupę ludzi wybranych spośród tego rodzaju grzesznego za sprawą wiary i usprawiedliwienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz poświęcenia się Jemu na służbę da życie niezniszczalne, życie nieśmiertelne w niebie. I o tym też wspomina i apostoł Paweł i pisze też apostoł święty Piotr, że staliśmy się uczestnikami obietnic związanych z boską naturą. To jest, braterstwo, wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz dla nas, dla wierzących. I to jest, braterstwo, radosne. To jest co, to daje nam siły i energii do życia i do pobożności. Ale z drugiej strony apostoł święty Jan w tym wersecie uzależnia wypełnienie się tej Bożej miłości w nas, czyli zdobycie tego życia wiecznego, od zachowania Jego słowa. Bo pisze bardzo proste, zrozumiałe słowa. Bez wielkiej symboliki, bez wielkiej analizy te słowa rozumiemy. Że wtedy, kiedy zachowamy Jego słowo, wtedy w nas miłość Boża się wypełnia. Czyli stajemy się uczestnikami życia wiecznego. Myślę, braterstwo, że apostoł święty Jan napisał tak bardzo ogólnie. Jeżeli wypełnimy Jego słowo, jeżeli zachowujemy Jego słowo. Co to znaczy zachować Jego słowo? Jak dalej czytamy ten drugi rozdział, to tam apostoł święty Jan będzie mówił o starym przykazaniu, o dawnym przykazaniu. Później będzie nawiązywał, mówi, nie mówię wam nowego przykazania. Mówi, to przykazanie macie od początku. Wy znacie to przykazanie. Ale potem dalej pisze tak, ale jednak dam wam nowe przykazanie. Jednak wam podam to nowe przykazanie. I on go nie pisze wprost, tak jak napisał go w Ewangelii świętego Jana, do czego jeszcze będziemy zmierzać. Natomiast podaje pewne cechy charakterystyczne tego nowego przykazania. I gdybyśmy braterstwo popatrzyli tak w sposób ludzki, taki dosłowny, na relację Boga do swojego stworzenia przez taki życiowy przykład, porównać je do relacji ojca z synem. Zdecydowana większość tu siedzących to są ojcowie, dziadkowie, później dziadkowie, ale są też i synowie, są matki, babcie i są też córki. I na tym przykładzie braterstwa myślę, że dobrze nam będzie zrozumieć to, o czym będę chciał wcześniej powiedzieć. Bo te ludzkie relacje myślę, że są każdemu bliskie, każdy je zna i pewnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć. Gdy w małżeństwie pojawia się dziecko, pojawia się potomek, to najpierw zabiegamy o to, żeby to dziecko było zdrowe, żeby się dobrze rozwijało, żeby dorastało. To są rzeczy najważniejsze, czyli dbamy cały czas o dobro tego dziecka. Dlaczego to robimy? Z miłością. A bratestwo, tych odcieni miłości jest wiele, o których nie będziemy dzisiaj wspominać, bo nie będziemy mieli czasu, ale tych odcieni miłości jest wiele. Miłość rodzicielska to jest jedna z miłości, którą Pan Bóg obdarzył człowieka. Dlatego, że kochamy swoje dziecko, robimy dla niego wszystko. Gdy to dziecko troszeczkę podrasta, zaczynamy go uczyć. Uczymy go mówić, poznawać pewne rzeczy, przedmioty. Opowiadamy mu różne historie, sytuacje. Potem posyłamy go do szkoły, żeby się czegoś nauczyło. Wybieramy dla niego, pomagamy mu wybrać zawód. Współtworzymy jakby wspólnie z nim potrzebę określenia się w swoim życiu, żeby miał dobry zawód, bo jeżeli będziesz miał dobry zawód, to będziesz przygotowany do samodzielnego życia. I obowiązkiem tych cielesnych rodziców jest przygotować swoje potomstwo do samodzielnego życia w społeczeństwie. Żeby nie trzeba go było wychowywać i uczyć, ale też utrzymywać na przykład do 40 czy do 50 roku życia. Jak to czasami się zdarza w sytuacjach patologicznych, że dorosły syn żyje z emerytury mamy. Czasami są sytuacje niezależne od nas. Ale chcę pokazać tą rzecz, tą kwestię taką bardziej prawidłową, że rodzice będą dbali o właściwy rozwój dziecka po to, ażeby ono mogło samodzielnie żyć i funkcjonować. I często słyszymy tak, że dobre życie dzieci zależy od dobrego wychowania. Życie to oczywiście weryfikuje. Ale co to znaczy dobre wychowanie? I myślę, że rodzice, zwłaszcza którzy w tej chwili wychowują małe dzieci, bo dziadkowie może już niektóre rzeczy zapomnieli, to uczą dziecka posłuszeństwa. Żeby wychować dobrze, jak żeśmy to nazwali, żeby dobrze wychować swoje dziecko, to trzeba go nauczyć od małego posłuszeństwa, żeby ono wykonywało polecenie swoich rodziców. A rodzice nie dają złych poleceń swoim dzieciom. Dają polecenia takie, które uważają za najlepsze. Dlatego, bo swoje dziecko miłują. Posłuszeństwo. I tutaj braterstwo, tak jak wspomniałem, rodzice zaraz mi powiedzą, no z tym posłuszeństwem to nie jest tak łatwa sprawa. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach utrzymać dziecko w posłuszeństwie To jest duży wysiłek, to jest wielkie przedsięwzięcie rodziców. Ale posłuszeństwo, braterstwo jest bardzo ważne. Dobre wychowanie jest związane z nauczeniem swojego dziecka posłuszeństwa decyzjom rodziców. Opowiem wam, z czym to się wiąże. No może nie do końca w takim codziennym życiu sobie z tego sprawę zdajemy. Ale rodzice zawsze są właścicielami jakichś nieruchomości, posiadłości, bardzo często roli. Jeżeli dziecko jest posłuszne, jeżeli syn jest posłuszny, to kiedy rodzic będzie chciał przekazać swoje dziedzictwo, to on przekaże temu, który jest posłuszny. Nie temu, który jest nieposłuszny i krnąbny. Tylko on w pierwszej kolejności swoje dziedzictwo będzie starał się przekazać temu, który jest posłuszny poleceniom swojego ojca. No ale czasami są dzieci krnąbne i nieposłuszne. I czekają radzictwo na tak zwany zachówek. W prawie polskim jest tak zwany zachówek. Jak będę nieposłuszny, to i tak jakaś część tam z działu rodziców mi przypadnie. Myślę, że to jest, braterstwo, zły wybór. Przenosząc to jakby na rzeczy duchowe, nie czekajmy na zachówek. Że my tam mamy swój dział, który nam nie przypadnie, i o ten dział możemy się upomnieć. Bo ten dobry, miłujący ojciec, to on oczekuje posłuszeństwa. Przy wychowywaniu naszych dzieci, braterstwo, jeżeli mamy tą symboliczną jakąś rolę i chcemy przekazać, to pamiętajmy też na zapis 13 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, że była taka rola, w której był ukryty skarb. Jeżeli braterstwo, mamy ziemskie jakieś dziedzictwo, staramy się nim zadysponować i przekazać go swojego następcy, to nie zapominajmy o tym skarbie. Bo w tej roli był ukryty skarb. I patrząc w ogóle na całokształt wychowania naszych dzieci, to jest to największa wartość, którą możemy naszym dzieciom, naszym potomnym przekazać, to przekazać im nadzieję i obietnicę Bożą. Wszczepić im wiarę w Pana Boga. To jest bardzo ważne i istotne. Gdy apostoł święty Jan odwołuje się, wy to przykazanie znacie od początku. Gdy, braterstwo, patrzymy na dekalog, na Boże przykazanie, to w piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale 6, tam w szczególny sposób jest zapisane, gdzie Pan Bóg mówił przez Mojżesza do narodu izraelskiego, jakby tłumacząc i pokazując ducha tego dekalogu i ducha prawa. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 6. Rozdział 6 czytamy od wersetu 5. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na drzwiach twojego domu i na twoich bramach. I Pan Bóg, przekazując przez Mojżesza w zasadzie ducha tego prawa, bo nie mógł tego cielesnego człowieka zmusić do miłości do swojego Stworzyciela, to da mu prawo w innej postaci. Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Nie będziesz miał innej podobizny i nie będziesz się jej kłaniał. Natomiast w tym dekalogu, w tym zestawie przepisów prawa moralnego nie ma zawarte, że będziesz miłował Pana Boga. Nie ma zawarte tego określenia, bo Pan Bóg nie chce wymusić miłości na swoim stworzeniu, żeby ta miłość była konieczna, z przymusu. Miłość, braterstwo musi się zrodzić z chęci, z serca. Ale kiedy tłumaczy zapis litery tego prawa, to Pan Bóg mówi w tym szóstym rozdziale, czego on oczekuje. On oczekuje to, ażebyś ty pamiętał o tym, że Bóg twój jest jeden. I żebyś o tym przypominał twojemu synowi. W każdej sytuacji, podczas pracy, podczas podróży, w jakikolwiek czasie masz kontakt z swoim synem, to ty mu zawsze o tym mów. Bo to jest najważniejsze dziedzictwo, które można przekazać swoim dzieciom. I teraz, braterstwo, mając już jakby podbudowę tą z życia wziętą, z naszego doczesnego życia, przejdźmy na ten obszar wyższy, do tego obszaru duchowego. Pan Bóg jest naszym Ojcem, który tak bardzo nas wszystkich umiłował, że dał na ofiarę swojego Syna, o czym wspominaliśmy. W tym objawiła się miłość Boża do nas, że dał swojego Syna, ażebyśmy mogli żyć. Uznanie, braterstwo, tego faktu musi mieć wpływ na uczucia człowieka. Jeżeli byśmy znów porównali taki dosłowny, literalny przypadek ziemski, jeżeli ktoś oddałby życie za drugą osobę, to znaczy, że miał wielką miłość. Pokazał nam wielki akt miłości. I Pan Bóg człowiekowi pokazuje ten wielki akt miłości przez to, że daje na ofiarę swojego Syna. I w ten sposób to chce obudzić w nas uśpione uczucie do swojego Stwórcy, który tak daleko oddalił się dzisiaj od Boga. Chce ożywić tą miłość, ażeby ta miłość zakiełkowała i zarastała w sercu człowieka, do swojego Stworzyciela. I apostoł święty Jan w dalszym fragmencie tego listu będzie pisał, że jeżeli Pana Boga miłujemy, to przykazania Jego nie są dla nas uciążliwe. Czy trudno, braterstwo, jest przestrzegać Bożych przykazań? Czy były one ciężarem dla narodu izraelskiego? Braterstwo, były ciężarem. Bo nie jest łatwo człowiekowi niedoskonałemu przestrzegać doskonałe Boże prawo. To jest, braterstwo, trudne. Święty Jakub będzie pisał, że jeżeli jednego przykazania nie wypełnisz, to jesteś przestępcą całego zakonu. Dlaczego? No bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział również nie kradnij i nie zabijaj. To jest jeden ustawodawca i sędzia. On może zbawić i on może zatracić. Doskonałe prawo Boże jest bardzo trudne do wypełnienia dla człowieka niedoskonałego. Stąd z narodu izraelskiego nikt nie mógł tego prawa doskonale wypełnić i zdobyć życia, życia wiecznego. Apostoł Święty Jan napisał sobie tak, powiedzielibyśmy swobodnie, jeżeli Pana Boga miłujemy, to przykazania Boże, przykazania Jego nie są dla nas uciążliwe. Bratostwo, łatwiej jest spełniać przykazania, jeżeli miłujemy tego, które te przykazania daje. I tam apostoł święty Jan właśnie tłumaczy, że w tym objawia się miłość do Boga, że my z dobrej, nieprzymuszonej woli, my nie to, że musimy te przykazania wypełnić, ale my chcemy te przykazania wypełnić. My chcemy podnosić się na ten wyższy poziom moralny przez przestrzeganie Bożych przykazów. Relacje ojca do syna są pokazane w wielu fragmentach Pisma Świętego. I chciałbym troszeczkę dotknąć jednej przypowieści, przypowieści o synu marnotrawnym. Bardzo znana przypowieść, przez wielu ludzi cytowana. Fragmenty tej przypowieści są cytowane. Jest to jedna z bardzo pięknych przypowieści, głębokich nauk moralnych. Że pewien ojciec miał dwóch synów. Ta przypowieść jest zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza od 11 rozdziału. Nie mamy czasu, żeby bratestwo przeczytać te wersety, bo one naprawdę zachęcam do przeczytania. One są bardzo piękne. One każdego człowieka podnoszą na duchu. Pewien człowiek miał dwóch synów. Miał starszego syna i miał młodszego syna. I w którymś momencie ten młodszy syn przychodzi do ojca i mówi tak: należy mi się połowę twojego dziedzictwa. Nieprzypadkowo wcześniej wspominałem też o tym dziedzictwie. Należy mi się połowę twojego dziedzictwa. Chciałbym, żebyś mi dał połowę twojego dziedzictwa i ja sobie nim zadysponuję, jak ja będę uważał, że jest słuszne. I taki postaw braterstwa w rodzinach dzisiaj możemy spotkać bardzo wiele. Daj mi to, co mi się należy, i ja będę decydował o tym, co z tym zrobię i jak to zagospodaruję. I ten syn bierze tą część. Ojciec przychylił się do prośby swojego syna i mówi: proszę, masz. Należy ci połowę tego dziedzictwa, zrób, co uważa za słuszne. No i ten syn bierze to dziedzictwo, bierze ten majątek, udaje się do dalekiego kraju i żyje sobie bardzo luźno i swobodnie, bo ja jestem wolnym człowiekiem. Nie mam żadnych ograniczeń, nie mam żadnych przepisów, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Robię sobie, co chcę. Mam wtedy dużo przyjaciół, bo jestem bogaty. Wtedy, jak jesteśmy braterstwo bogaci, zawsze mamy dużo przyjaciół. A jeszcze jak ci przyjaciele widzą, że mogą korzystać z naszego bogactwa, to ich, tych przyjaciół będziemy mieli jeszcze więcej. No ale w tej przypowieści Pan Jezus opowiada, no ale przychodzi czas, że majątek się kończy. No bo to jest tylko jakiś dział. On, ten majątek nie przynosi żadnych profitów, żadnych zysków. On tylko jest trwoniony. Z każdym dniem tego majątku bywa. I w którymś momencie, jeżeli w taki sposób gospodarujemy swoim majątkiem, to w którymś momencie tego majątku zabraknie. Koniec, nie ma. Kończyło się. Wtedy, gdzie są przyjaciele? Nie ma. W tej przypowieści ich nie ma. Nagle zniknęli. Nie ma przyjaciół. Bratysto, myślę, że ta przypowieść ma wiele zastosowań w codziennym naszym życiu. Nie będziemy rozważać kwestii symbolicznych, znaczenia tej przypowieści, ale chciałbym poruszyć te kwestie bardziej moralne, związane z tą relacją ojciec i syn. I wtedy ten syn, kiedy stracił już wszystko i nie miał co jeść, a w kraju nastąpił głód, więc najął się u jednego gospodarza, który wysłał go na wieś, jak pisze ta przypowieść, i będzie się zajmował hodowlą świń. Bardzo ciekawe zajęcie. No ale bractwo nie miał wyboru. To była kwestia żyć albo nie żyć. Nie miał wyboru. I to, co w tej powieści jest podane, bo ona dosyć głęboko porusza te wątki moralne, w tej przypowieści jest wspomniane, że nawet nikt mu nie zaproponował tej karmy dla świń, którą dawali. I wtedy bractwo w tej przypowieści u tego syna przychodzi pewna refleksja. To mnie tutaj nikt nie zaproponował nawet karmy świń, a u mojego ojca najemnicy mają chlebo pod dostatkiem. Wrócę do swojego ojca. Swojego działu nie mam. Wszystko roztrwoniłem. Ale wrócę do swojego ojca i powiem mu, że chcę być jego najemnikiem. Chciałbym Radesu pokazać, że w tej przypowieści Pan Jezus pokazuje, jak wielka jest miłość ojca do syna, który czekał na jego powrót. Ale też chcę Radesu pokazać ten szczegół, że w życiu tego młodszego syna nastąpił taki moment zwrotny. Że jeżeli widział, że za daleko odszedł, to postanowił wrócić do swojego ojca. Nasze życie, bractwo, toczy się różnie. Mamy swoje zloty i upadki. Ale chciałbym, żebyśmy z tej przypowieści wyciągnęli jedną wspaniałą lekcję, bo każdy z nas może w swoim życiu popełnić jakieś głupstwo. Żebyśmy go umieli naprawić. Żebyśmy też wiedzieli o tym, że ten ojciec czeka na nasz powrót. I nie zapominajmy o drodze do swojego ojca. Bo jeżeli w tej przypowieści jest pokazane, w jaki sposób wypełniła się miłość ojca do syna, wypełniła się nawet w taki sposób, że ten starszy syn zaczął zazdrościć. Ale to wraca sobie był inny szczegół. Chciałem pokazać tylko tą relację ojca i syna. I tą wielką miłość, w jaki sposób ojciec obdarza swojego syna, że nawet jak zbłądzi, to jest w stanie, jeżeli nie zapomni drogi do ojca, jeżeli chce naprawić swój błąd, to jest w stanie ten ojciec go przyjąć. I chciałbym, żebyśmy zawsze pamiętali, że nawet jak wychowujemy swoje dzieci, to one też popełniają różne błędy i różne głupstwa. Uczmy je, żeby umiały swój błąd naprawić. Bo Pan Bóg tak skonstruował i tak zapisał, tak przekazał przez Pana i apostołów swoje słowo, żeby nas nauczyć naprawiać swoje błędy. Bo to jest przyjemne dla Pana Boga, jeżeli widzi, że człowiek się nawraca, jeżeli widzi, że żałuje za swoje złe czyny, to wtedy Pan Bóg odpuszcza. Chciałbym dla testu pokazać jeszcze inną przypowieść. Z Ewangelii Mateusza z 21 rozdziału 28 do 32 wersetu. To jest również przypowieść, myślę, że bardzo dobrze znana, nie będę jej czytał, powiem tylko kilka słów. Znów jest taki przypadek, że ojciec ma dwóch synów. Zaczyna się dzień piękny, może słoneczny, taki jak dzisiejszy. I mówi do jednego syna, idź dzisiaj popracuj w winnicy, bo jest tam potrzeba coś zrobić. I ten mówi tak, dobrze ojcze, pójdę, nie ma problemu. No ale miał jedną rzecz do zrobienia, drugą, trzecią, wiele innych jeszcze miał swoich zajęć. No i tak jakoś zeszło, dzień zeszedł cały i nie poszedł. Ale ojcu powiedział, że pójdzie. Pójdę i zrobię to, co chcesz. Jak, braterstwo, myślicie, czy ten ojciec był zadowolony z postawy tego syna? On był chętny, a ja pójdę i zrobię. Ale nie poszedł. Nie wiemy, tam Pan Jezus przyczyn nie podaje. Podaje tylko pewną zasadę. Ale my w naszym życiu też możemy być chętni. Tak, dobrze, Panie, pójdę, zrobię. Ale wydarzyło się to. Musiałem to pojechać, to załatwić, to zrobić. No, dzień mi minął. Minął dzień, minął rok, minął 30 lat, może dla niektórych więcej. No i nie było czasu. Czy syn był posłuszny? On powiedział, pójdę, ja pójdę, zrobię. Ojciec na pewno nie był zadowolony z takiej postawy. To nie jest wyraz posłuszeństwa do swojego ojca. A jeżeli rozważamy ten fragment z Ewangelii Świętego Jana, to właśnie ten werset z drugiego rozdziału, werset 5, on uczy nas posłuszeństwa do swojego ojca. Ale miał drugiego syna. Poszedł do drugiego syna, mówi, idź, popracuj na winnicy. A ten drugi syn mówi, nie chce mi się. Nie mam ochoty dzisiaj. A może miał też inne jakieś zajęcia. No ale później sprawę przemyślał, przeanalizował. Tamte rzeczy odsunął na bok, które mu przeszkadzały. Może lenistwo odeszło, poszedł i pracował. Który syn spełnił wolę swojego ojca? Myślę, że ta przypowieść dostarcza nam takiej szczególnej lekcji, troszeczkę inne niż ta poprzednia, że nie wystarczy na samym wstępie wyrazić tylko ochotę i dobre chęci, ale trzeba wykazać pewne posłuszeństwo. I nawet kiedy my uważamy, że nie jesteśmy w stanie spełnić wolę swojego ojca, ale chcemy i staramy się, to myślę, że to będzie nam uznane. I w naszym życiu będzie się wypełniała miłość Boża. Najlepiej jak należy być posłusznym swojemu Ojcu, jak należy spełniać Jego wolę, pokazuje nam przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus wyszedł z rzeki Jordan, udał się na pustynię judzką i tam pościł. Pustynia judzka to jest takie miejsce, gdzie jest duże odosobnienie, jest pustkowie. Jest miejsce nieprzyjazne dla życia. I gdy nasz Pan Jezus Chrystus był głodny, popościł, przystąpił do Niego szatan i mówił: Ty pościsz? Ty cierpisz głód? Ty, który jesteś Synem Bożym, który masz możliwość, ażeby te kamienie, których jest tutaj bardzo dużo, stały się chlebem? Myślę, że bratestwo, czasami na nas przychodzi taka sytuacja, że Pan Bóg sprawdza, w jaki sposób my jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Bo przecież nasz Pan Jezus Chrystus nie przyszedł po to na ziemię, ażeby zaspokajać swoje potrzeby życiowe. Tylko przyszedł po to, ażeby spełnić wolę swojego Ojca. Bo w innym miejscu, jak zaraz odczytamy wersety, Pan Jezus powiedział, co jest Jego chlebem. Pan Jezus wówczas, odpowiadając szatanowi, powiedział bardzo ciekawe słowa, że przecież nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Pan Jezus wiedział, co mówi, bo również apostoł święty Jan, zaczynając ten list, pisze o Słowie. I pisze, że w tym Słowie był żywot. To Słowo było u Boga i w nim było życie. Życie, Słowo żywota. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Pan Jezus miał do spełnienia wolę swojego Ojca. I On do końca w każdym szczególe chciał być posłuszny słowu swojego Ojca. I uczynienie z kamieni chleba, żeby pożywić się na pustyni, byłoby coś, co nie było związane z wolą swojego Ojca. I Pan Jezus o tym dobrze wiedział. Ale wspomniał na te słowa nieprzypadkowo. Bo pamiętamy, że te słowa właśnie po raz pierwszy zostały wypowiedziane na pustyni. Pamiętacie, bratestwo, gdzie te słowa były wypowiedziane po raz pierwszy? Pan Jezus nie wypowiedział tych słów od siebie. Gdy przypomnimy sobie 5. Księgę Mojżeszową, rozdział 8, przeczytamy dwa wersety. Werset 2, werset 3. Zachowaj też w pamięci całą drogę, który Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Czy dlatego ten werset ma związek z naszym rozważaniem, z tym zasadem z Ewangelii, z listu świętego Jana? Bo Pan Bóg sprawdza nie tylko wtedy naród izraelski na pustyni. Sprawdza również nas. Czy będziemy przestrzegać Jego słowo, czy nie będziemy przestrzegać. I tam, braterstwo, w tych okolicznościach padają te słowa. Werset trzeci mówi: upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Bożych. To były znane słowa dla narodu izraelskiego. Manna była czymś takim szczególnym. Szczególnym pokarmem. Czy był to, braterstwo, pokarm duchowy czy cielesny? No, żywił was Pan Bóg manną z nieba. I apostoł święty Paweł w 10 rozdziale listu do Koryntian napisał: duchowy pokarm jedli. Apostoł święty Paweł nazywa mannę duchowym pokarmem. A duchowy pokarm to jest taki, który daje życie. Bo nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Ta manna pokazywała właśnie ten pokarm duchowy, który daje każdemu życie, jeżeli przestrzega Jego przykazań. Bo tam Pan Bóg właśnie doświadczał Izraela, żeby przestrzegał Jego przykazań. Wracając do tej pokusy na pustyni, Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 4, kiedy rozmawiał z Samarytanką, to w tym czasie wysłał swoich uczniów do miasta, żeby nakupili żywności. I nakupili. Poszli, nakupili żywności i przyszli do naszego Pana, wracają szczęśliwi, zadowoleni, że żywność mają. I mówią do Niego: mistrzu, jedz. A Pan Jezus co mówi do nich? Ja mam pokarm do jedzenia. Uczniowie zdziwieni, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Ewangelia świętego Jana, rozdział 4, wersety 31, przeczytamy do 34. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc: mistrzu, jedz. A On odpowiadając rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? A Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. To było pokarmem dla naszego Pana. Spełnić słowo swojego Ojca. Bo od tego zależało Jego życie. Od tego zależało też nasze życie. I ten duchowy pokarm dla nas dzisiaj to jest również pełnienie woli naszego Ojca. A pełnienie woli to jest przestrzeganie słowa. o którym ten właśnie Jan apostoł pisze, że to słowo było już od początku. Wy znaliście to słowo. I kiedy Pan Jezus pyta nauczonych w piśmie, znawców zakonu, które jest największe przykazanie? Albo był moment, że Żydzi przychodzili, faryzeusze przychodzili do Pana i oni Go pytali, które jest największe przykazanie. Od tych historii mamy zapisane kilka. To Żydzi znali. Pan Jezus mówi, dobrze powiedziałeś. Bo jeden z nauczonych odpowiedział, najważniejsze przykazanie to będziesz miłował Pana Boga swego. To, co czytaliśmy z 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Będziesz miłował Pana Boga swego z całej myśli, z całej siły i z całej duszy, z serca, nie z przymusu, z własnej ochotnej woli, z chęci, dlatego że ta miłość powinna być odwzajemnieniem miłości ojca do syna. A drugie przykazanie mamy zapisane w 3 Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, tam od 14 wersetu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tam więcej jest napisane. Będziesz upominał i troszczył się o swojego bliźniego, ażeby on nie zginął, żeby on nie upadł. Ale apostoł święty Jan mówi, to jest to przykazanie, które wy znacie od początku. Ale mówi, podam wam jeszcze to nowe przykazanie, jak czytamy ten dalej drugi rozdział. I jest ciekawa rzecz, o czym pisze apostoł święty Jan. Wróćmy do zapisu pierwszego listu, rozdział drugi. Kto mówi, że w nim mieszka, czytam od 6 wersetu. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. Czyli to, co było wcześniej powiedziane. My dzisiaj jakby idąc za słowami proroka Izajasza mówimy albo powiemy, to jest słowo z tyłu do nas mówiące. Słowo proroku Starego Testamentu. Zapisy ksiąg mojżeszowych. I werset 8 pisze tak. A jednak nowe przykazanie podaję wam. Najpierw mówi o tym starym, które znacie. Od początku to jest to słowo, to nic innego. To jest to słowo, które jest podane przez Ojca i zapisane. Ale ósmy mówi, a jednak nowe przykazanie podaję wam. To to, które jest prawdziwe i w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Co to jest za nowe przykazanie, o którym piszę ja? Że ciemność ustępuje, a światło już świeci. I on to nazywa nowym przykazaniem. Ale zauważmy, braterstwo, werset 9. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Czy apostoł święty Jan nie mówi nic innego ponad to, co zapisał w Ewangelii Jana w rozdziale 13, gdzie mówi właśnie o nowym przykazaniu. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. I tu apostoł święty Jan mówi, co jest treścią tego nowego przykazania. Dokładnie to, co przeczytamy z 13 rozdziału Ewangelii Jana, rozdział 34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I to jest coś, czego wcześniej nie było. Coś, czego nie było w Starym Testamencie. Nowe przykazanie. Przykazanie związane z miłością społeczną. Miłością brata do drugiego brata. Jako członków jednego ciała. O tym apostoł święty Paweł w liście do Koryntian będzie tłumaczył, na czym to polega. To uczucie, ten związek jednego ciała, jednego organizmu. Czy możemy mieć nienawiści jakąś część swojego ciała? Przykazanie miłości do brata. A czy braterstwo może być miłość brata do siostry? No, bardzo często mówimy, no jeżeli miłujemy braci, o czym też pisze apostoł święty Jan w 3 rozdziale, 14 wersecie, dodatkowo pisze, jeżeli nie miłujemy braci, pozostajemy w śmierci. Nie przechodzimy śmierci do żywota. A jak jest siostra?
W tej samej pozycji jak brat.
No dzisiaj, braterstwo, żyjemy w takich bardzo dziwnych czasach, że pewne rzeczy no, są jakby uwypuklane. I czasami miłość brata do brata też może być różnie postrzegana. A miłość brata do siostry, albo siostry do siostry? Podam, braterstwo, jeden przykład. Też apostoła świętego Jana. Drugi list świętego Jana zaczyna się takimi słowami. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Mówiąc miłości braterstwa do braci, miłość brata do siostry, czy siostry do siostry, mówimy o miłości w prawdzie, o miłości w Chrystusie, o miłości ciała Chrystusowego, gdzie w Nim nie ma różnicy między mężczyzną i niewiastą. Tu nie mówimy o miłości cielesnej, ale w niektórych braterstwa sprawach trzeba pewną rzecz postawić jasno, tak jak robi to apostoł święty Jan. I on pisząc list do siostry, pisze, zwracając się do niej, mówi, że ją miłuje, ale miłuje ją w prawdzie. I nie tylko ją, ale miłuje wszystkich tych, którzy są w prawdzie. I tak powinna, braterstwo, funkcjonować również nasza miłość, że powinniśmy miłować w prawdzie. Jest to bardzo nieznane uczucie dla ludzi z zewnątrz. Miłość społeczna. Nieznane i niezrozumiane. Gdy ktoś by przyszedł tutaj z zewnątrz i zobaczy taką społeczność, gdzie wszyscy są pozytywnie i bardzo życzliwie do siebie nastawieni. Jeden dla drugiego jest miły, sympatyczny. Wszyscy się ściskają, kochają braterstwo. To jest coś niezwykłego w obecnym świecie. I żeby braterstwo to poznać, żeby to zrozumieć, to trzeba wejść w to grono i stać się tym w Chrystusie, w prawdzie. I braterstwo, czasami jest tak, doświadczamy to w różnych okolicznościach. Spotykamy kogoś zupełnie po raz pierwszy. I tam, bratostwo, widać relację miłości, bo kilka słów na temat prawdy żeśmy wymienili i czuć, bratostwo, to uczucie. To jest uczucie członka do drugiego członka, do jednego ciała Chrystusowego. I to uczucie jest do głowy, głowy tego ciała, ale to uczucie, bratostwo, również jest do Ojca, który przygotowuje dla Niego tą wspaniałą małżonkę, oblubieńcę Chrystusową. Czas nam już dobiega końca. Chciałbym, abyśmy, bratostwo, zapamiętali kilka lekcji z tych rozważań. Słowa bardzo proste i oczywiste. Bez żadnej głębokiej symboliki. Żeby miłość Boża w kimś się dopełniła, to trzeba przestrzegać Jego przykazań. One są gwarantem tego, że Pan Bóg w nas realizuje zbawienie, że stajemy się uczestnikami tego wielkiego zbawienia. Dnia łaski, jak brat wspomniał, z listu apostoła świętego Pawła do Koryntian. Z tych przykładów relacji Ojca z Synem dobrze jest wiedzieć i pamiętać, kiedy przyjdą czasami na nas bardzo trudne, kryzysowe chwile, gdy może przydarzyć nam się coś niewłaściwego, jakieś odstępstwo od pewnych zasad, od Bożego Słowa, to nie zapominajmy drogi do swojego Ojca. Pamiętajmy, że On zawsze czeka, że ma dla nas przygotowany ten szczególny pierwszy. Jeżeli przydarzy nam się jakiś błąd, to starajmy się ten błąd, bratostwo, naprawiać. Bo Pan Bóg w tym ma swoją przyjemność. To jest dla Niego miłe, jeżeli Jego stworzenie zauważa swoje błędy i stara się te błędy korygować. Bo to jest, bratostwo, proces odnowy, rozwoju naszego nowego stworzenia. To jest proces podnoszenia się z tego stanu niedoskonałości. I nie zapomnijmy też tego, że ten nasz Ojciec, Ojciec Niebieski, który nas dużo wcześniej umiłował, zanim przyszliśmy na ten świat, w Nim może się wypełniać zupełna miłość Boża i On dla nas zawsze ma tą miłość przygotowaną. On zawsze chce nas obdarzać tą miłością, ale czeka też na odwzajemnienie tej miłości. A odwzajemnienie tej miłości, bratostwo, jest pokazane w tym, jak my miłujemy tego, którego widzimy. Bo o tym pisze apostoł święty Jan dalej w swoim liście. Jeżeli nie potrafimy miłować brata, którego widzimy, to Pana Boga na pewno nie miłujemy. Przez miłość do braci, przez miłość do drugiego człowieka okazujemy miłość do swojego Ojca. I życzymy, bratostwo, ażeby przez to zachowywanie Jego przykazania i okazywanie Jemu miłości mieliśmy dostęp do tych błogosławieństw, które są przygotowane dla wszystkich tych, którzy Go miłują, co daj nam, Panie Boże. Amen.